Rozmowa kontrolowana.
A my łączymy się z Warszawą. W studiu Polskiego Radia jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie ministrze, witamy.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy od spraw gdańskich. Do konkursu na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności zgłosił się tylko obecny dyrektor, czyli Bazil Kerski. Przesłuchanie zaplanowano 29 listopada. Potem będzie, jak rozumiem, decyzja tej komisji konkursowej. Czy pana zdaniem Bazil Kerski powinien nadal przez kolejnych 5 lat kierować Europejskim Centrum Solidarności?
Nie wypada mi takich ocen wygłaszać, dlatego że jestem jednym z organizatorów tego Europejskiego Centrum Solidarności jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jest powołana komisja konkursowa niezależna od organizatorów, złożona z ludzi, z fachowców, z ludzi specjalizujących się w historii najnowszej. I każda opinia w tej sprawie mogła być odebrana przez członków tej komisji jako forma nacisku.
Ale dotychczas pan nie szczędził słów krytyki Bazilowi Kerskiemu i w formie jakby zarządzania czy prowadzenia Europejskiego Centrum Solidarności.
Ja jestem członkiem Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Jutro akurat mamy posiedzenie tej Rady i będziemy dyskutować o działalności merytorycznej i o działalności wystawienniczej Europejskiego Centrum Solidarności i myślę, że to jest właściwe miejsce do wygłaszania różnych opinii ocennych.
Ale pan jest nowym członkiem, prawda? Nowej
tak,
jakby
rady. Rada jest nowa kadencja tej rady i rzeczywiście jestem nowym członkiem i to będzie pierwsze posiedzenie, w którym będę uczestniczył w tej rady.
I co takiego nowego powinno być w Europejskim Centrum Solidarności, jeśli powinno być?
Tak na gorąco myśląc, wydaje mi się, że jest problem z tym, że Europejskie Centrum Solidarności nie za bardzo jest europejskie, a nawet nie za bardzo jest ogólnopolskie. Nawet te dane, które dyrektor Bazil Kerski podawał ostatnio, że już nie pamiętam dokładnych liczb, ale że jednak zdecydowana większość odwiedzających Europejskie Centrum Solidarności to są ludzie z regionu, z Pomorza, z Gdańska. Pokazuje, że jest jakiś problem z promocją tego miejsca w kraju. Myślę, że warto by tu było pomyśleć o różnych nowych formach promocji. Nie wiem, w środkach komunikacji publicznej, na przykład w całym kraju, w pociągach, czy w samolotach, czy na lotniskach, żeby było wiadomo, że w ogóle taka instytucja jest i żeby zachęcić do jej odwiedzania, bo ona miała mieć i powinna mieć rangę ogólnopolską, a wręcz europejską, żeby tą historię Solidarności też cudzoziemcy poznawali intensywniej, a z tą frekwencją właśnie nie tylko cudzoziemców, ale nawet ludzi z głębi kraju nie jest najlepiej.
Ale dzisiaj powiedziałby pan, że mówi pan tak dosyć na miękko, że tutaj trzeba poprawić promocję, a pamiętam, jak wielokrotnie rozmawialiśmy, to dla pana głównym problemem, tak to wtedy rozumiałam, jest to, mówi pan, że ECS nie reprezentuje jakby wszystkich, nie wiem, nurtów. Mówiliśmy o konkretnych osobach, że Hołubi Lecha Wałęsę, a przez lata jakby nie zauważało pan, zdaniem tak to rozumiałam, takich ludzi jak Anna Walentynowicz, Krzysztof Wyszkowski itd., itd. Dzisiaj pan już nie ma tak ostrego punktu widzenia?
Ten problem nadal istnieje, aczkolwiek pewne ewolucje pozytywne są. Ten problem polegający na tym, że nie wszyscy ludzie związani z wielkim ruchem Solidarności, a to był ruch przecież wielonurtowy, nie wszyscy się mocno z tą instytucją utożsamiają, czy nie traktują tej instytucji jako własnego domu. Przecież każdy w Gdańsku doskonale wie, że pewne imprezy z powodów właśnie wrażliwościowych, tak bym to określił, odbywają się w sali BHP, inne w Europejskim Centrum Solidarności i to ma pewien wymiar też podziału. I uważam, że tak być nie powinno. Zresztą akurat w tej sprawie jestem akurat wdzięczny dyrekcji Europejskiego Centrum Solidarności, że się zgodziło pomóc Ministerstwu Kultury we wsparciu sali BHP, bo tutaj znaleźliśmy właściwy instrument prawny, żeby można było publicznymi środkami działalność sali BHP wzmocnić i robimy to za pośrednictwem Europejskiego Centrum Solidarności. To akurat dobrze, więc pewne pozytywne znamiona są, ale gdyby pani tak zapytała ludzi Solidarności, różne legendarne postaci Solidarności, czy jakoś utożsamiają się, czy dobrze się czują w tej instytucji, to nadal problem z wieloma osobami jest.
A skoro taka osoba jak Krzysztof Wyszkowski, o którym wielokrotnie mówiliśmy, bo miał być członkiem Rady ECS-u, a jest ostatecznie w Kolegium Europejskiego Centrum Solidarności, ale skoro jest w tym kolegium, czy to na dziś oznacza, że jest koniec albo nie ma sporu pomiędzy, nie wiem, prezydentem Gdańska a Ministerstwem Kultury?
W tej sprawie?
Tak w ogóle, jeśli chodzi o Europejskie Centrum Kultury, Europejskie Centrum Solidarności, ale także w tej sprawie.
Dobrze, że Krzysztof Wyszkowski, osoba zasłużona dla podziemia demokratycznego przed jeszcze 80 rokiem i dla Solidarności, jest w ciałach decydujących czy opiniodawczych Europejskiego Centrum Solidarności. Kolegium Historyczno-Programowe to jest ważna instytucja, która przecież skupia ludzi, którzy właśnie nad historią Solidarności i programem promowania tej historii Solidarności się zastanawia i doradza. I to jest właściwe miejsce dla takich osób jak Krzysztof Wyszkowski. Więc to jest też element pozytywny, który się w ostatnich latach zadziałał. No ale nie dzięki prezydentowi Gdańska, bo on tu w oporze stawał, tylko dzięki ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, który uznał, że te ciała powinny być bardziej spluralizowane i dla takich miejsc jak Krzysztof Wyszkowski miejsce być powinno.
A jak pan obserwuje spór, teraz to jest spór właściwie prawny pomiędzy prezydentem Gdańska a dyrekcją Muzeum II Wojny Światowej. Sprawą zajmuje się prokuratura, to jest kwestia, dotyczy wypowiedzenia umowy o współpracy. Wypowiedzenie oczywiście z czasów, kiedy to nie był ten dyrektor Karol Nawrocki, tylko wcześniej profesor Machcewicz. Zdaniem Nawrockiego to utrudnia, nie wiem, zagospodarowywanie, zarządzanie Westerplatte. Zdaniem prezydenta Adamowicza w ogóle to nie utrudnia i że prezydent twierdzi, że dyrektor wcale jeszcze nie przedstawił żadnej koncepcji, co miałoby być na Westerplatte. Jak pan patrzy na ten spór?
Koncepcja, jak powinno wyglądać Westerplatte, była przedstawiona już 10 lat temu, kiedy powołaliśmy pełnomocnika wojewody do spraw nowego upamiętnienia Westerplatte i to jest wciąż koncepcja aktualna. Także wiadomo, jak to powinno wyglądać. Myślę, że niedługo też to będzie w sposób zaktualizowany, intensywniej ponownie przedstawione. Natomiast mnie dziwi, że wokół tak pięknego i wielkiego miejsca, jakim jest Westerplatte, symbolicznego dla każdego z nas, szuka się niepotrzebnie konfliktu. On się zaczął już 2 lata temu, kiedy uznaliśmy, że Muzeum II Wojny Światowej powinno mieć filię na Westerplatte i powinno się zająć po prostu Westerplatte i poprzedni dyrektor uznał to za akt agresywny, co było absolutnie zdumiewające, że dyrektor polskiego Muzeum II Wojny Światowej nie chce mieć filii na Westerplatte.
A to była odrębna placówka, nie filia początkowa.
I w dodatku podjął decyzję, kiedy już kończył swoje funkcjonowanie, podjął decyzję szkodliwą dla i Westerplatte, i Muzeum II Wojny Światowej, czyli dla instytucji, którą kierował, że wypowiada umowę o współpracy z miastem w sprawie zagospodarowania Westerplatte, więc to są rzeczy zdumiewające. I wydaje mi się, że dyrektor, obecny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej nie miał innego wyjścia, jak tylko zainteresować właściwe organa państwa, że ktoś działał na szkodę własnej instytucji, którą kierował.
Z tymi terenami na Westerplatte to jest też tak, to nie jest tylko kłopot miasto i muzeum, to jest teren, który należy do bardzo wielu podmiotów. Czy z punktu widzenia jakby funkcjonowania Muzeum II Wojny Światowej, ale rozumiem też pewnego zagospodarowania i opieki nad terenem Westerplatte, to nie powinno być tak. I to jest chyba, jeśli tak powinno być, jakaś rola władz państwa, żeby te tereny w jakimś sensie uwolnić. Czy to jest w ogóle możliwe?
Będziemy do tego zmierzać. Ja myślę, że po zaprezentowaniu ponownym, po przypomnieniu opinii publicznej, jak docelowo powinno wyglądać Westerplatte, jak Muzeum Pola Bitwy na Westerplatte powinno wyglądać, jak powinny wyglądać zrekonstruowane częściowo obiekty na Westerplatte i to muzeum plenerowe, jak atrakcyjnie powinno wyglądać. Po przypomnieniu tego i przedstawieniu tego opinii publicznej będziemy mieli możliwość pytania różnych organów władzy, dlaczego nam pomagają bądź przeszkadzają w realizowaniu tego planu.
Bo czyli na przykład miasto, czyli na przykład armia,
oczywiście,
tak, GROM i tak dalej.
Oczywiście, że tak, dlatego że no myślę, że to akurat ten temat powinien być ponad podziałami i powinniśmy wszyscy zmierzać do tego samego celu, żeby to miejsce, tak ważne dla Polaków, tak ważne dla historii II wojny światowej, symboliczne, było po prostu lepiej przedstawione i nam, i cudzoziemcom. I było po prostu atrakcyjne, i jeśli chodzi o narrację muzealną. I będziemy do tego zmierzać. Natomiast rzeczywiście to będzie wymagało decyzji o oddawaniu terenu na rzecz instytucji kultury, jaką jest Muzeum II Wojny Światowej.
No i będą potrzebne na to duże pieniądze. Pamiętam, jak rok temu wicepremier Gliński mówił, że na razie jakichś większych pieniędzy na coś większego na Westerplatte nie ma.
Myślę, że tutaj pieniądze zawsze się znajdą. To jest cel, to jest zadanie bardzo ważne i z punktu widzenia polityki państwa i polityki historycznej państwa jedno z kluczowych. Więc to problem w pieniądzach nie jest, tylko problem w uporządkowaniu prawnym i w rozpoczęciu harmonogramu realizacji. Ale to uporządkowanie prawne jest absolutnie kluczowe.
Panie ministrze, zapytam pana o słowa wojewody Dariusza Drelicha, które są komentowane szczególnie przez środowisko Kaszubów. Zacytuję panu też za chwilę wypowiedź profesora Cezarego Obracht-Prądzyńskiego, ale przypomnę ten cytat. To jest cytat z przemówienia z okazji Święta Niepodległości. Dariusz Drelich mówił: warto zwłaszcza dziś przypomnieć każdemu z Polaków, a w szczególności każdemu z obywateli Pomorza, również temu, który nazywa siebie przedstawicielem mniejszości etnicznej i regionalistą, rozumiem, że tu chodzi o Donalda Tuska, że to terytorium nieraz było przedmiotem knowań skierowanych przeciwko jedności państwa polskiego i wobec tego naszym obowiązkiem jest utrzymywanie tutaj stałej pewności własnej przynależności narodowej i jeszcze takie zdanie, że samorząd jest rzeczą słuszną, ale jako oddolna organizacja administracji publicznej stanowiącej część administracji państwowej, a nie jako zaczyn separatyzmu. No i na przykład profesor Obracht-Prądzyński jest zbulwersowany tymi słowami. Twierdzi, że wojewoda nie rozumie historii, nie rozumie historii Kaszub. A pan co by powiedział o tych słowach?
Ruch kaszubski, taki inteligencki ruch kaszubski w XIX wieku, rodził się w oporze wobec germanizacji i niemieckości i w sojuszu z polskością i z Polską. I to było oczywiste, że Kaszubi mogą odrodzić się we współpracy z Polską i w sojuszu z Polską. Swoją etniczność czy regionalizm mogą odrodzić. I Kaszubi są wybitnymi polskimi patriotami od XIX wieku po dziś. Ale jest taki mały nurt, no, na szczęście marginalny, który tworzy jakiś mit odrębnego narodu kaszubskiego, wpisuje się, jest zorganizowany w konkretną strukturę, wpisuje się do tych europejskich różnych ruchów, które zmierzają do odrębności regionalnej, czasami nawet o charakterze państwowym. Jest nawet taka federacja gdzieś w jakimś mieście szwajcarskim, która skupia te środowiska i tamten ruch jest również wpisany. I warto o tym pamiętać i o tym wiedzieć, ale jest to ruch absolutnie marginalny, naprawdę marginalny i moim zdaniem nie należy go zbytnio nagłaśniać. Natomiast...
No tak, ale to właśnie pan profesor jakby wskazuje, że jeśli przedstawiciel rządu w dniu takiego ważnego święta właśnie o tym mówi, to jakby nadaje temu dużą rangę. I jest też pytanie, także pytanie do ministra Sellina, bo tutaj tak właśnie pan profesor...
Bo pani tutaj cytowała i ja myślę, że tutaj nie padło nawet z ust wojewody słowo Kaszubi czy kaszubskość.
Tak, tylko chyba, tak to zostało zrozumiane, chyba nie było. O tym mówię.
Ale problem regionalizmu, który zmierza do odrębności czy rozczłonkowania państw narodowych, jest realnym problemem w Europie. Przecież to widzimy i to jest efekt też błędnej polityki Unii Europejskiej z ostatnich 20-30 lat, żeby rozmontowywać państwa narodowe, a wspierać regiony i owoce tego dzisiaj zbieramy. Nie tylko Katalonia, ale też Szkocja, ale też Walia, ale też Korsyka, ale Brytania, Fryzja, no różne mniej lub bardziej zaawansowane ruchy, które dążą do jakiejś odrębności w różnej formie, albo po prostu w formie pogłębionej autonomii, albo w dążeniach do odrębności państwowej. To jest pewien problem w Europie. Dzisiaj, jeśli mowa o Polsce, to raczej ten problem jest nie u nas, tylko na Śląsku. To przecież widzimy wyraźnie, na Górnym Śląsku. I to jest tendencja ryzykowna.
No dobrze,
dla jedności Unii Europejskiej, dla jedności państw, które tworzą tę Unię Europejską.
Ale jeśli pan do mnie mówi, że nie ma tam słowa Kaszubi, to tam pan to czyta, że to nie jest skierowane do Kaszubów i oni, no bo przecież pan też jest Kaszubą, jakby nadmiarowo to interpretują?
No, ja nie usłyszałem takich słów. Mówił chyba wojewoda o nadmiernych ambicjach jakichś regionalizmów, które mogą doprowadzić do takich niebezpiecznych sytuacji, które widzimy w Europie Zachodniej. I to jest moim zdaniem realne zagrożenie, które przed różnymi państwami europejskimi stoi.
W ostatnich dniach pojawił się jakoś temat i pytanie, na ile to jest realne zburzenia Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie?
No to jest rzeczywiście symbol Stalina i nawet taką nazwę przez wiele lat nosił, taki wsadzony, wbity w środek Warszawy i trochę zakłócające tą możliwość odbudowy jakiejś normalnej infrastruktury miejskiej w tym miejscu Warszawy, które jest absolutnym centrum. I ta dyskusja co jakiś czas wraca, czy zburzyć, czy nie zburzyć. Rzecz tylko polega na tym, że od kilkunastu lat, czy 10, czy 11 lat, dokładnie nie pamiętam, obiekt ten jest wpisany do rejestru zabytku, więc to trochę moim zdaniem zamyka dyskusję.
Czyli nie da się zburzyć, skoro to zabytek?
Zabytki raczej się chroni, a nie burzy. Ja tego nie oceniam, czy to jest słuszne, czy nie, że to jest wpisane do rejestru zabytków. Jeśli chodzi o wartość zabytkową tego obiektu, to ja tam widzę na przykład wspaniałe polskie rzemiosło, jeśli chodzi o takie wykończenie detaliczne architektury zewnętrznej, czy wyposażenia wnętrza. Bardzo piękne polskie rzemiosło z lat 40. i 50. No ale sam problem tego symbolu, który jest wbity w środek Warszawy, i który jest symbolem jednak dominacji sowieckiej nad Polską i Stalina, niestety ten problem jest. I w sensie emocjonalnym takim głosom się nie dziwię, natomiast w sensie prawnym, proceduralnym wydaje mi się to temat nie do podjęcia, bo to jest wpisane do rejestru zabytków.
I na koniec, panie ministrze, będziemy ustawowo mieli obowiązek śpiewania trzech zwrotek hymnu narodowego?
Nie, to była taka wypowiedź luźna, kiedy jakiś dziennikarz radiowy pytał mnie o ustawę o symbolach, godle i symbolach narodowych. I przy okazji powiedziałem, że wydaje mi się, że dobrze by było, żeby śpiewać trzy zwrotki hymnu narodowego, bo polski hymn jest krótki, zwrotki też są krótkie i to jest po prostu dobry zwyczaj. I widzę zresztą, że to się upowszechnia.
Tak, to się mecze, często zdarza.
Mecze piłkarskie, ale rozumiem... widzimy ostatnio, że dwie zwrotki co najmniej się śpiewa, a na uroczystościach państwowych wręcz trzy, a nawet cztery. Więc tylko taka luźna uwaga, ale ministerstwo, zapewniam, nie pracuje nad tym, żeby do tego kogokolwiek zmuszać. Wolna wola. Natomiast wydaje mi się to dobrym obyczajem, że się troszkę dłużej ten hymn śpiewa.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam z Gdańska.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.